Wydawnictwo Poznańskie oraz Audioteka.pl przedstawiają Suat McKennett. Powiedzieli, żebym przyszła sama. Za linią dżihadu. Tłumaczenie Mateusz Gądek. Czyta Magda Karel. Moim dziadkom, rodzicom i rodzeństwu. Prolog. Spotkanie z ISIS. Turcja 2014. Powiedzieli, żebym przyszła sama. Nie mogłam mieć przy sobie żadnego dokumentu. Telefon komórkowy, dyktafon, zegarek i torebkę musiałam zostawić w hotelu w tureckiej Antiochii. Mogłam zabrać ze sobą tylko notatnik i długopis. W zamian chciałam rozmawiać z kimś sprawującym władzę, kto mógłby mi wyjaśnić, jaka jest długofalowa strategia państwa islamskiego w Iraku i Lewancie. Było lato 2014 roku. 3 tygodnie później ugrupowanie stało się powszechnie znane za sprawą nagrania pokazującego ścięcie głowy amerykańskiemu dziennikarzowi Jamesowi Foleyowi. Ale ja już wtedy wiedziałam, że ISIS odegra bardzo ważną rolę w globalnym dżihadzie. Jako dziennikarka relacjonowałam działania islamskich bojówek w Europie oraz na Bliskim Wschodzie dla New York Timesa i najważniejszych niemieckich mediów, a ostatnio dla Washington Post. Z bliska obserwowałam, jak grupa ta stopniowo nabierała kształtu w świecie, jaki powstał po atakach z 11 września, dwóch wywołanych przez Stany Zjednoczone wojnach oraz fali przemian politycznych znanych pod nazwą Arabskiej Wiosny. Od lat rozmawiałam z niektórymi z jego późniejszych członków. Powiedziałam moim kontaktom w ISIS, że zadam takie pytania, jakie zechcę, ale nie zamierzam autoryzować ich wypowiedzi ani nie pokażę im artykułu przed publikacją. Chciałam też otrzymać gwarancję, że nie zostanę porwana. A skoro powiedziano mi, że nie mogę przyprowadzić ze sobą nikogo z Washington Post, poprosiłam, by mógł towarzyszyć mi zaufany człowiek, który pomógł zaaranżować to spotkanie. Nie jestem mężatką, oświadczyłam przywódcom ISIS. Nie mogę przebywać z wami sama. Jako urodzona i wychowana w Niemczech muzułmanka o marokańsko-tureckich korzeniach, należę do outsiderów pośród dziennikarzy zajmujących się globalnym dżihadem. Ale odkąd jako studentka zaczęłam pisać o porywaczach samolotów z 11 września, moje pochodzenie dało mi możliwości kontaktu z ukrywającymi się bojownikami islamistycznymi, takimi jak człowiek, z którym tego lipcowego dnia miałam się spotkać w Turcji. Wiedziałam, że państwo islamskie przetrzymuje dziennikarzy jako zakładników. Nie zdawałam sobie jednak sprawy, że jeden z jego liderów, ten, z którym byłam umówiona, nadzorował uprowadzenia i był zwierzchnikiem zabójcy z brytyjskim akcentem, który wkrótce zacznie się pojawiać na nagraniach w internecie i stanie się znany światu jako Jihadi John. Dopiero później dowiedziałam się, że człowiek, z którym spotkałam się latem 2014 roku, był zwany Abu Yusuf i odgrywał pierwszoplanową rolę w torturowaniu zakładników, włącznie z ich podtapianiem. Chciałam się spotkać z Abu Yusufem w dzień, w miejscu publicznym, ale powiedziano mi, że to wykluczone. Spotkanie miało się odbyć w nocy, w poufnej lokalizacji. Kilka godzin przed umówionym terminem ludzie z ISIS przesunęli je na wcześniejszą porę, czyli na 11:30 w nocy. Nie wróżyło to nic dobrego. Rok temu funkcjonariusze niemieckiej jednostki antyterrorystycznej zapukali do drzwi mojego mieszkania we Frankfurcie z ostrzeżeniem, że dowiedzieli się o planie islamistów zwabienia mnie na Bliski Wschód obietnicą ekskluzywnego wywiadu. Następnie miałam zostać uprowadzona i zmuszona do poślubienia jednego z bojowników ISIS. Ta groźba teraz znów stanęła mi przed oczami i zaczęłam się zastanawiać, czy aby na pewno nie oszalałam, decydując się na coś takiego. Pomimo obaw nie zrezygnowałam jednak ze spotkania z Abu Yusufem. Jeśli wszystko by się powiodło, zostałabym pierwszym przedstawicielem zachodnich mediów, który rozmawiał z wyższym rangą dowódcą ISIS i wyszedł z tego żywy. To był upalny dzień pod koniec Ramadanu. Przygotowywałam pytania w pokoju hotelowym w Antiochii. Miałam na sobie tylko dżinsy i t-shirt. Przed wyjściem założyłam jednak czarną abaję, tradycyjny bliskowschodni płaszcz, który zakrywa całe ciało z wyjątkiem twarzy, dłoni i stóp. Wybrał ją specjalnie dla mnie jeden z ludzi Abu Musaba az-Zarkawiego, gdy odwiedzałam rodzinne miasto zabitego przywódcy Al-Kaidy, czyli Az-Zarkę w Jordanii. Towarzysz Zarkawiego zachwalał mi tę haftowaną różową nicią abaję jako jedną z najmodniejszych. W dodatku była uszyta z tak cienkiego materiału, że nosiło się ją wygodnie nawet w gorące dni. Od tamtego czasu traktowałam ją jako talizman i zakładałam ją zawsze przy okazji trudnych zleceń. Z Abu Yusafem mieliśmy się spotkać przy turecko-syryjskiej granicy, niedaleko przejścia granicznego w Rejhan. Dobrze znałam te okolice. Stąd pochodziła moja matka i w dzieciństwie często tu przyjeżdżałam. Pożegnałam się z Antonym Fajolą, moim kolegą z Polska, który miał zostać w hotelu. Zapisałam mu numery telefonów do mojej rodziny na wypadek, gdyby coś poszło nie tak. Mniej więcej kwadrans po 9 wieczorem, człowiek, który pomógł zorganizować całe spotkanie, będę nazywać go Akram, odebrał mnie spod hotelu. Po 40 minutach zatrzymaliśmy się na parkingu pod hotelową restauracją blisko granicy z Syrią i czekaliśmy. Wkrótce z ciemności wyłoniły się dwa samochody. Kierowca jadącej z przodu białej Hondy wysiadł, a ja i Akram wsiedliśmy. Akram zajął miejsce za kierownicą, a ja na fotelu pasażera. Obróciłam się, by spojrzeć na siedzącego z tyłu mężczyznę, z którym przyjechałam porozmawiać. Abu Yusaf wyglądał na 27, może 28 lat. Na głowie miał białą bejsbolówkę, oczy ukryte za przyciemnionymi szkłami okularów. Był wysoki, dobrze zbudowany, miał krótką brodę i kręcone, sięgające do ramion włosy. Ubrany w koszulkę polo i spodnie bojówki w kolorze khaki, bez najmniejszego trudu wtopiłby się w tłum na każdej europejskiej ulicy. Na siedzeniu obok niego leżały trzy starsze modele aparatów telefonicznych marki Nokia oraz Samsung. Abu Yusaf wyjaśnił, że ze względów bezpieczeństwa nikt na jego stanowisku nie używa iPhona, który wyjątkowo łatwo można podsłuchiwać i śledzić. Na ręce miał zegarek cyfrowy, podobny do tych, jakie widziałam u amerykańskich żołnierzy w Iraku i Afganistanie. Prawa kieszeń spodni zdawała się wybrzuszona. Podejrzewałam, że trzymał w niej broń. Zastanawiałam się, co by się stało, gdyby zatrzymała nas turecka policja. Akram przekręcił kluczyk w stacyjce i samochód ruszył. Jechaliśmy w ciemnościach wzdłuż granicy po tureckiej stronie, czasami przejeżdżając przez małe wioski. Słyszałam wiatr smagający szyby samochodu. Starałam się śledzić drogę, ale za bardzo wciągnęła mnie rozmowa z Abu Yusafem. Mówił spokojnym, łagodnym głosem. Próbował ukryć swe marokańskie korzenie oraz fakt, że wychował się w jednym z europejskich krajów, ale od razu zauważyłam u niego północnoafrykańskie rysy twarzy. A gdy przeszłam z klasycznego arabskiego na marokański, zrozumiał, co mówię, i odpowiedział mi w tym samym dialekcie. Okazało się, że urodził się w Maroku, ale jako nastolatek zamieszkał w Holandii. Jeśli chcesz, możesz też sprawdzić moją znajomość francuskiego, powiedział z uśmiechem. Posługiwał się także niderlandzkim, a później dowiedziałam się, że studiował inżynierię. Podczas jazdy samochodem przedstawił mi swoją wizję, według której ISIS miało wyzwolić muzułmanów od Palestyny po Maroko i Hiszpanię, a potem pójść jeszcze dalej, rozprzestrzeniając islam na cały świat. Każdy, kto będzie się temu opierał, zostanie uznany za wroga. Jeśli Amerykanie zasypią nas kwiatami, my odpowiemy im tak samo, mówił Abu Yusaf. Ale jeśli potraktują nas ogniem, my też nie pozostaniemy im dłużni. Odpowiemy im ogniem nawet w ich własnej ojczyźnie. To samo tyczy się wszystkich innych zachodnich państw. ISIS, jak mi powiedział, dysponowało ogromnymi środkami i dużą wiedzą. Zanim dało o sobie znać na scenie międzynarodowej, ugrupowanie po cichu budowało swoją pozycję. W jego skład wchodzili wykształceni obywatele krajów Zachodu, znakomicie wyszkoleni oficerowie bezpieczeństwa z Gwardii Republikańskiej Saddama Husajna i dawni akolici Al-Kaidy. Sądziłaś, że dołączają do nas same świry? Spytał Abu Yusaf. Skąd? Mamy tu ludzi z całego świata. Są tu bracia z Wielkiej Brytanii, z dyplomami wyższych uczelni, Pakistańczycy, Somalijczycy, Jemeńczycy, a nawet Kuwejtczycy. Później dotarło do mnie, że między innymi miał na myśli strażników, których zakładnicy określili mianem Beatlesów. Grupę tę tworzył Jihadi John i trzech bojowników mówiących z angielskim akcentem. Spytałam Abu Yusafa, co skłoniło go do tego, by przyłączyć się do państwa islamskiego. Odparł, że dorastał karmiony hipokryzją zachodnich rządów, które bez przerwy trąbiły o przestrzeganiu praw człowieka i swobód religijnych, degradując jednocześnie muzułmańskich mieszkańców swoich państw do obywateli drugiej kategorii. Spójrz, jak jesteśmy traktowani w Europie, zwrócił się do mnie. Chciałem żyć w społeczeństwie, w którym dorastałem, ale cały czas dawano mi do zrozumienia, że jestem tylko muzułmaninem, że jestem tylko Marokańczykiem i nigdy nie zostanę tam zaakceptowany. Amerykańska inwazja na Irak w 2003 roku była jego zdaniem niesprawiedliwa. Nie znaleziono tam broni masowej zagłady. Tymczasem Irakijczycy byli torturowani w Abu Ghraib, a Amerykanie nie ponieśli za to żadnych konsekwencji. A potem jeszcze mówią, że to my jesteśmy barbarzyńcami. Twierdzisz, że jesteś przeciwny zabijaniu niewinnych ludzi. Dlaczego więc ich porywacie i zabijacie? Spytałam. Abu Yusaf milczał przez kilka sekund. Każdy kraj ma szansę uwolnić swoich zakładników. Odparł. Jeśli tego nie robią, to ich sprawa. To oni zaatakowali nas, a nie my ich. Czego oczekujecie, biorąc ludzi jako zakładników? Abu Yusaf zaczął mówić o swym marokańskim dziadku, który walczył o niepodległość z francuskimi kolonialistami. Porównywał walkę dziadka z toczonym przez siebie dżihadem. To wszystko rezultat tego, że Amerykanie skolonizowali Irak, powiedział. Teraz prowadzimy dżihad, aby wyzwolić cały muzułmański świat. Mój dziadek też był marokańskim bojownikiem o wolność. I gdy byłam małą dziewczynką, opowiadał mi o tamtym dżihadzie, o tym jak muzułmanie razem z żydowskimi braćmi próbowali wyprzeć Francuzów, którzy zajęli ich rodzinne ziemie. Nie zabijaliśmy kobiet ani dzieci. Nie walczyliśmy z cywilami, mówił dziadek. To rzecz w dżihadzie niedopuszczalna. Walka mojego dziadka nie miała nic wspólnego z okropnościami, jakich dopuszczali się członkowie ISIS. Ale twój dziadek walczył w swoim kraju, zauważyłam. To nie jest twój kraj. To ziemia muzułmanów. To kraj wszystkich muzułmanów. Tak samo jak ty wychowałam się w Europie, powiedziałam. Tak samo jak ty studiowałam w Europie. Więc dlaczego ciągle uważasz, że europejski system jest sprawiedliwy? A jaka jest dla niego alternatywa? Alternatywą jest kalifat. Nasza dyskusja stawała się coraz bardziej zaciekła i osobista. Istniało między nami wiele podobieństw, jednak każde z nas obrało zupełnie inne ścieżki. A moją drogę życiową trudno było uznać za właściwą dla muzułmańskiej kobiety. Dlaczego robisz sobie taką krzywdę? Spytał Abu Yusaf. Naprawdę wierzysz w to, że Zachód nas szanuje? Traktuje muzułmanów w równy sposób? Jedyna słuszna droga to nasza droga. Oznajmił, mając na myśli drogę wyznaczoną przez tak zwane państwo islamskie. Czytałem twoje teksty, powiedział mi. Rozmawiałaś z szefem Al-Kaidy islamskiego Magribu. Dlaczego jesteś tylko dziennikarką? Czemu nie masz w Niemczech własnego programu telewizyjnego? Dlaczego, choć zdobyłaś tyle nagród, nie robisz kariery? Nie mogłam udawać, że nie wiem, o czym mówił. Okres dorastania i początki profesjonalnej kariery były dla mnie, jako dla mieszkającej w Europie muzułmanki, bardzo trudne. Nie noszę chusty na głowie, uważam się za feministkę i osobę liberalną, jestem współautorką książki o poszukiwaniach w Kairze jednego z ostatnich żyjących zbrodniarzy nazistowskich i zdobyłam prestiżowe stypendium w Stanach Zjednoczonych. Ale Abu Yusaf miał rację. Nie miałam własnego programu w niemieckiej telewizji. Aby zaistnieć w Niemczech, będąc muzułmańskim imigrantem, albo nawet dzieckiem imigrantów, musisz się podporządkować i wychwalać europejską postępowość. Jeśli bowiem zbyt głośno krytykujesz własny rząd, bądź stawiasz ważne pytania dotyczące jakichkolwiek kwestii, od polityki zagranicznej po islamofobię, możesz paść ofiarą bezpardonowych ataków. Oczywiście nie podzielałam opinii Abu Yusafa, że najlepszym rozwiązaniem może być kalifat. Nie mogłam jednak przestać myśleć o tym, że zachodnie społeczeństwa i zachodni politycy zrobili bardzo niewiele, by zmierzyć się z problemami, które doprowadziły do radykalizacji takich jak on młodych ludzi. Coraz szersze uprawnienia służb wywiadowczych, nakładających coraz większe ograniczenia na zwykłych ludzi, do niczego nie prowadzą. Podobnie jak globalne sieci inwigilacyjne, które śledzą nie tylko terrorystów, ale naruszają też prywatność niewinnych osób. Abu Yusaf należał do pokolenia młodych muzułmanów, którzy zradykalizowali się pod wpływem inwazji na Irak. Na tej samej zasadzie starsze pokolenie zradykalizowało się po radzieckiej interwencji w Afganistanie w 1979 roku. Pod pewnymi względami przypominał mi mojego młodszego brata i obudziło to we mnie instynkt starszej siostry, która czuła, że powinna go chronić. Ale wiedziałam, że jest już na to za późno. Pewnie masz rację, że spotykamy się z dyskryminacją, a świat traktuje nas niesprawiedliwie, powiedziałam. Ale walka, którą toczysz, nie ma nic wspólnego z dżihadem. Dżihad prowadziłbyś wówczas, gdybyś został w Europie i próbował tam zrobić karierę. To byłoby o wiele trudniejsze. Ty zaś wybrałeś najłatwiejszą drogę. Przez kilka sekund nikt nie odezwał się ani słowem. Abu Yusaf nie chciał wracać do miejsca naszego spotkania. Uparł się, że odwiezie mnie do Antiochii. Zresztą i tak znajdowaliśmy się już blisko mojego hotelu. Podziękowałam mu i wysiadłam z samochodu. Pomimo późnej pory kawiarnie były pełne ludzi, którzy przyszli najeść się przed świtem, jak zwykle w Ramadan, kiedy muzułmanie w trakcie dnia poszczą. Cieszyłam się, że udało mi się przeprowadzić ten wywiad, ale zarazem towarzyszyło mi uczucie niepokoju. Każdy, kto nas zaatakuje, może spodziewać się naszej odpowiedzi na własnej ziemi. Abu Yusaf mówił z gniewem i pewnością siebie. Bez względu na to, czy to będą Stany Zjednoczone, Francja, Wielka Brytania czy jakikolwiek arabski kraj. Tracimy jednego po drugim, pomyślałam. Ten człowiek mógł zostać kimś zupełnie innym. Mógł wieść inne życie. Rozdział pierwszy. Obca na obcej ziemi. Niemcy, Maroko, 1978-1993. Urodziłam się z gęstymi, kręconymi, czarnymi włosami i wielkimi, brązowymi oczami. Moi rodzice byli bodaj jedynymi imigrantami w dzielnicy Frankfurtu, w której mieszkaliśmy, a ja stałam się w pewnym sensie lokalną osobliwością. Już wtedy miałam wyjątkowo charakterystyczną twarz. Ale przede wszystkim zwracałam na siebie uwagę tym, że nie wyglądałam jak typowa niemiecka dziewczynka. Rodzice w parku przyglądali mi się z zaciekawieniem. We Frankfurcie, niedaleko od Klettenbergstrasse, gdzie znajdowało się nasze mieszkanie, stacjonowało wielu amerykańskich żołnierzy z rodzinami i wszyscy oni zawsze odnosili się do nas bardzo życzliwie. Wyglądałaś zupełnie inaczej niż wszystkie dzieci. Mówiła mi później Antje Ert, którą z czasem zaczęłam nazywać moją niemiecką babcią. Gdy byłaś czymś wkurzona, patrzyłaś takim krytycznym spojrzeniem. Od razu było widać, że jesteś wściekła. Byłaś pięknym, zabawnym dzieckiem, a ludzie z miejsca się w tobie zakochiwali. Urodziłam się wiosną 1978 roku, w przededniu dramatycznych przemian w świecie muzułmańskim. Wydarzenia, które zaszły w kolejnych miesiącach w Iranie, Arabii Saudyjskiej oraz Afganistanie, pogrążyły świat arabski w chaosie i zapoczątkowały wieloletni okres przewrotów, zbrojnych inwazji i wojen. W styczniu 1979 roku szach Iranu abdykował i wraz z rodziną uciekł z kraju. 1 lutego z długoletniego wygnania powrócił Ajatollah Khomeini, który proklamował powstanie Republiki Islamskiej Iranu i zwrócił się przeciwko swoim dawnym sojusznikom, czyli intelektualistom i liberałom. Przywrócił natomiast konserwatywne i religijne wartości społeczne, ograniczając prawa kobiet i narzucając noszenie tradycyjnych islamskich strojów. 4 listopada studenci rewolucjoniści zajęli ambasadę Stanów Zjednoczonych w Teheranie, biorąc jako zakładników 66 Amerykanów, z czego 52 osoby były przetrzymywane na terenie placówki przez ponad rok. 16 dni później, w pierwszy dzień roku 1400 według kalendarza muzułmańskiego, grupa uzbrojonych religijnych ekstremistów zajęła najświętsze miejsca islamu. Wielki meczet w Mekce, i znajdującą się na jego dziedzińcu świątynię Al-Kaba. Snajperzy wspięli się na minarety i wzięli na cel pielgrzymów, wiernych i siły policyjne. Wszystko to po to, by zdestabilizować saudyjską monarchię i wprowadzić reżim oparty na fundamentalistycznym odłamie islamu. Oblężenie meczetu w Mekce trwało 14 dni. I zanim oddziały saudyjskie z pomocą zagranicznych sił specjalnych położyły mu kres, zginęło około 1000 osób. Doszło także do poważnych zniszczeń świętych budowli. Konsekwencje tego wydarzenia okazały się długofalowe i rozlały się na cały świat. Osama bin Laden często wspominał o zbezczeszczeniu świątyni przez oddziały saudyjskiej policji, obarczając za to winą saudyjską rodzinę królewską, chwaląc natomiast prawdziwych muzułmanów, którzy do meczetu wprowadzili śmierć i chaos. Kilka tygodni później radziecka inwazja w Afganistanie dała początek trwającej 9 lat wojnie partyzanckiej, która przyciągnęła Bin Ladena i innych muzułmańskich bojowników, w rezultacie przyczyniając się do narodzin ery globalnego dżihadu. Życie moich rodziców przebiegało znacznie bardziej prozaicznie. Moja matka, Aida Nur, pochodziła z Turcji, a ojciec Burzema był Marokańczykiem. Przyjechali do Niemiec Zachodnich na początku lat 70. w odstępie zaledwie kilku miesięcy. Byli gastarbeiterami, należeli do fali imigrantów zarobkowych z południa Europy, Turcji i północnej Afryki, którzy przybywali do Niemiec w poszukiwaniu pracy i szansy na lepsze życie. W tamtym okresie Niemcy Zachodnie ciągle jeszcze odbudowywały się po zniszczeniach II wojny światowej i próbowały na powrót stać się zamożnym, przemysłowym krajem. Dlatego też potrzebowały robotników. Młodych, zdrowych ludzi gotowych do wykonywania ciężkiej pracy, a także mało prestiżowych zajęć, których zwykli Niemcy zazwyczaj nie chcieli się podejmować. Niemieckie firmy rekrutowały więc pracowników z Grecji, Włoch, Turcji, Jugosławii, Hiszpanii i Maroka. Wśród nich znajdowali się moi rodzice. Matka przyjechała do Niemiec sama w wieku 19 lat w pociągu pełnym innych tureckich imigrantów. Pracowała w Hildensheim, niedaleko granicy z Niemcami Wschodnimi. Zajmowała się pakowaniem odbiorników radiowych oraz telewizorów przeznaczonych do wysyłki i mieszkała w domu pełnym podobnych do niej gastarbeiterów, dzieląc pokój z trzema innymi kobietami. Później przeprowadziła się do Frankfurtu, żeby być bliżej jednego z mieszkających tam i pracujących braci. Miała długie włosy, których nie zakrywała chustą i lubiła nosić odsłaniające nogi spódnice. Mojego ojca poznała w 1972 roku za pośrednictwem pewnego starszego Marokańczyka, który zobaczył ją, gdy pracowała jako kelnerka w kawiarni we frankfurckim centrum handlowym. Z kolei ojciec pracował wówczas jako kucharz w restauracji Diepe Gucker, która słynęła z międzynarodowych potraw i lokalnych specjałów, na przykład słynny frankfurcki zielony sos ze śmietany i ziół, podawany z jajkami na twardo i gotowanymi ziemniakami. Wszystko było dla niego nowe, ponieważ uczył się znacznie bardziej popularnej w Maroku kuchni francuskiej, ale od dawna marzył o przyjeździe do Europy. Do Niemiec przybył rok wcześniej niż mama i od tamtej pory bardzo ciężko pracował, stając się niezastąpionym w restauracyjnej kuchni. Matce spodobał się natychmiast, ale była sceptyczna. Znajome dziewczyny ciągle jej powtarzały, że na Marokańczyków trzeba uważać. Są przystojni, ale bardzo nie stali w uczuciach, a w bezczelności ustępują jedynie Algierczykom. Pewnego razu z ciekawości zajrzała do restauracji i zobaczyła, że ojciec rzeczywiście gotuje, a nie pracuje na zmywaku, jak podejrzewała. Był wysoki, umięśniony, miał gęste, ciemne, faliste włosy i w nieskazitelnie białym toczku kucharskim prezentował się bardzo atrakcyjnie. Zauważyła też, że uśmiecha się i rozmawia uprzejmie nie tylko z nią, ale także z innymi. Wypili razem kawę i ojciec zapytał, kiedy znów mogą się spotkać. Na drugi dzień, gdy matka wróciła z pracy, ojciec już czekał pod jej domem z bukietem kwiatów i czekoladkami. Jeśli wydaje ci się, że wejdziesz na górę, to się grubo mylisz, oznajmiła mu. Później zaprosiła go na górę na kawę. Ich związek rozwijał się w błyskawicznym tempie. I już kilka tygodni później wzięli we frankfurckim ratuszu ślub cywilny. W roli drużby ojca wystąpił jego szef, a druhną matki była jej współlokatorka z Japonii. Matka szybko zaszła w ciążę. Sytuacja muzułmanów i Arabów mieszkających w Niemczech Zachodnich uległa radykalnej zmianie, gdy w trakcie letnich Igrzysk Olimpijskich w Monachium w 1972 roku 8 palestyńskich terrorystów wtargnęło do kwater zajmowanych przez reprezentację Izraela, zabijając trenera i zawodnika w podnoszeniu ciężarów, a 9 innych sportowców biorąc jako zakładników. Bojownicy należeli do organizacji o nazwie Czarny Wrzesień. Żądali uwolnienia przez Izrael ponad 200 arabskich więźniów oraz zagwarantowania im samym bezpiecznej drogi ucieczki z Niemiec. W przeciwnym razie zagrozili zabiciem zakładników. Rząd Izraela, pozostając wierny od dawna wyznawanej zasadzie, odmówił podjęcia negocjacji. Natomiast władze niemieckie obiecały porywaczom przetransportować ich samolotem wraz z zakładnikami do Tunezji. Na lotnisku niemieccy snajperzy otworzyli ogień do Palestyńczyków. Terroryści byli dobrze wyszkoleni i próba odbicia uprowadzonych Izraelczyków zakończyła się katastrofą. Zginęli wszyscy zakładnicy, 5 porywaczy i 1 funkcjonariusz niemieckiej policji. Wiele lat później okazało się, że za działalnością Czarnego Września w rzeczywistości stała grupa Al-Fatah, wchodząca w skład kierowanej przez Yassera Arafata Organizacji Wyzwolenia Palestyny. W bezpośrednim następstwie ataku w Monachium muzułmanie i Arabowie znaleźli się na cenzurowanym. Moi rodzice bardzo mocno odczuli tę zmianę, zwłaszcza ojciec. Często był zatrzymywany i legitymowany przez policję. Domy, w których mieszkali arabscy studenci, poddawano rewizjom, ponieważ policja podejrzewała, że wspierają oni ugrupowania terrorystyczne lub udzielają schronienia ich członkom. Niektórzy mówili nawet, że Arabowie powinni stąd wyjechać, opowiadał mi ojciec. Nie przejmował się tym jednak zanadto, ponieważ zdawał sobie sprawę, że zdarzyło się coś strasznego i niemieckie władze próbowały jedynie ustalić, kto jest za to odpowiedzialny. Rozumiał, dlaczego Niemcy stali się podejrzliwi. Taka sytuacja trwała przez całe lata 70. Terroryzm stał się w Niemczech Zachodnich codziennością. Ugrupowania, takie jak Czarny Wrzesień czy Frakcja Czerwonej Armii, RAF, znana wcześniej jako Grupa Bader-Meinhof, były powodowane wrogością wobec Izraela i, jak same to określały, zachodniego imperializmu, ale pod względem ideologicznym miały lewicowy i świecki charakter. Grupę Bader-Meinhof tworzyły dzieci niemieckich intelektualistów. Jej członkowie uważali zachodnio-niemieckich przywódców za faszystów i porównywali ich do nazistów. Nie było to całkiem błędne, ponieważ część ważnych stanowisk w Niemczech Zachodnich zajmowały w tamtym czasie osoby mające powiązania z nazistami. Podczas gdy członkowie Bader-Meinhof skupiali się na napadach na banki i zamachach bombowych, frakcja Czerwonej Armii specjalizowała się w uprowadzeniach, porwaniach i zabójstwach. Oba ugrupowania miały silne związki z Bliskim Wschodem. Pod koniec lat 60. członkowie grupy Bader-Meinhof gościli w obozie szkoleniowym Palestyńczyków w Libanie, gdzie uczyli się konstruowania bomb i innych umiejętności z zakresu walki partyzanckiej. Z kolei bojownicy RAF-u brali udział we wspólnych akcjach z Ludowym Frontem Wyzwolenia Palestyny i innymi ugrupowaniami palestyńskimi. Członkowie RAF-u zajmowali się porywaniem zachodnio-niemieckich polityków i przemysłowców. Uprowadzili i zabili między innymi Hansa Martina Schleyera, wpływowego biznesmena i byłego członka SS. W 1973 roku urodziła się moja najstarsza siostra, Fatma, a rok później druga siostra, Hanan. W 1977 roku moja matka dowiedziała się, że jest w trzeciej ciąży. Lekarze doradzali jej przeprowadzenie aborcji. Obawiali się, że dziecko może urodzić się z wrodzoną wadą, bez rąk i nóżek. Matka była zrozpaczona. Wszystko jest w rękach Boga, powiedział jej mój ojciec. Zatrzymajmy dziecko i będzie, co ma być. Damy sobie jakoś radę. W tamtym czasie tureccy imigranci wywoływali często awantury w szpitalach, kiedy żony rodziły im dziewczynki. Pragnęli synów. Kiedy więc przyszłam na świat, lekarz spojrzał przepraszająco na moją matkę. Przykro mi, powiedział: to dziewczynka. Czy jest zdrowa? Spytała matka. Czy ma rączki i nóżki? Nie dość, że zdrowa, odparł lekarz, to w dodatku właśnie mnie obsikała. Jako że wbrew wszelkim prognozom lekarzy urodziłam się zupełnie zdrowa, rodzice dali mi na imię Suat, co w języku arabskim oznacza mająca szczęście. I pod wieloma względami rzeczywiście byłam szczęśliwym dzieckiem. Klettenbergstrasse, gdzie wówczas mieszkaliśmy, należy do najładniejszych ulic we Frankfurcie. Właściciel restauracji, w której pracował mój ojciec, wynajmował mieszkanie pod numerem 8 i znalazł dla nas lokum w tym samym budynku na poddaszu. Kamienica była stara i mieściło się w niej 6 mieszkań. Większość mieszkańców naszego budynku i dzielnicy była bankierami, menedżerami, przedsiębiorcami. Naprzeciwko nas mieszkała stewardesa Lufthansy. Byliśmy jedyną rodziną imigrancką w sąsiedztwie. Okolica była przepiękna, ale trudno było powiedzieć to samo o naszym mieszkaniu. Dach tak przeciekał, że matka musiała rozstawiać wiadra, by łapać do nich deszczówkę. Oboje rodzice musieli ciężko pracować, nie tylko na nasze utrzymanie. Czuli się odpowiedzialni również za swoje rodziny w Maroku i Turcji. Co miesiąc wysyłali pieniądze swoim rodzicom. Moimi dwoma starszymi siostrami w ciągu dnia opiekowała się u siebie w mieszkaniu pewna Niemka. A kiedy młodsza siostra matki przyjechała do Niemiec odwiedzić braci, zajmowała się z kolei mną. Kiedy miałam 8 tygodni, rodzice dowiedzieli się, że ojciec mojej matki jest bardzo chory. Nie było ich stać, żeby w tak krótkim terminie kupić bilety lotnicze. Podróż autobusem była mniej kosztowna, ale oznaczało to, że co najmniej 4 dni będą musieli spędzić w drodze. Obawiali się, że nie wytrzymam trudów tak długiej podróży. Antje Ert i jej mąż Robert, którzy mieszkali w tej samej kamienicy, zaproponowali, że zaopiekują się mną przez te 4 tygodnie. Rodzice zgodzili się na to, ale upierali się, że pokryją wszystkie koszty mojego utrzymania. Okazało się jednak, że stan zdrowia mojego dziadka znacznie się pogorszył i powrót rodziców się opóźniał. Nie mieliśmy wówczas telefonów. Ertowie zaczęli się z kolei martwić, jak wyjaśnią władzom, skąd wzięło się u nich w domu małe dziecko. Gdy rodzice w końcu wrócili, Ertowie stali się dla mnie kimś w rodzaju rodziców chrzestnych. Mieli 2 własnych dzieci i byli o wiele bardziej otwarci i gościnni niż inni mieszkańcy naszej dzielnicy. Robert Ert był kierownikiem w dużej niemieckiej firmie. Po latach dowiedziałam się, że kiedy wracał z pracy do domu, często się ze mną bawił i karmił mnie z butelki. Rodzina Ertów jadała zwykle w kuchni, a mnie wtedy zostawiali w sypialni. Niezbyt mi się to podobało. Chciałam być tam, gdzie coś się działo. Wrzeszczałam więc tak długo, aż ktoś przychodził, wkładał mnie do specjalnego koszyka, który następnie stawiał na ladzie w kuchni, żebym mogła być razem ze wszystkimi. Na parterze kamienicy mieszkało kolejne małżeństwo, które wywarło na mnie w dzieciństwie duży wpływ. Ruth i Alfred Weissowie przeżyli Holokaust. Ojciec czasem kupował dla nich chleb w pobliskiej piekarni, a matka przekazywała im upieczone przez siebie ciastka lub jedzenie, które przyrządziła. Wielu moich nauczycieli było Żydami, powtarzał nam zawsze ojciec. Jestem im bardzo wdzięczny za to, czego mnie nauczyli. Gdy miałam zaledwie 2 miesięcy, siostra matki, ta, która przyjechała do Niemiec odwiedzić braci i czasami się mną zajmowała, postanowiła wrócić do Turcji, żeby pomóc w opiece nad chorym dziadkiem. Rodzice zaczęli się wówczas zastanawiać nad wysłaniem mnie do Maroka, do babci ze strony ojca. Myśleli, że tam przynajmniej będę miała zapewnioną porządną opiekę, a poza tym będę mogła nauczyć się arabskiego i przejść podstawową islamską edukację. Wydawało się, że to dobra decyzja. Wciąż jeszcze byłam karmiona piersią, a skoro miałam tam zostać bez mamy, moja marokańska babcia znalazła w sąsiedztwie berberyjkę, która miała mnie karmić. Mama, która została w Niemczech, bardzo mocno przeżywała rozstanie ze mną. Wiedziała, że zabraknie jej w moich najwcześniejszych wspomnieniach. Moja marokańska babcia otrzymała imię Rukaja, na cześć jednej z córek proroka Mahometa. Nosiła nazwisko Sadiki, a jej rodzina należała do potomków Maulaja Ali Asz-Sharifa, marokańskiego szlachcica, którego ród wywodził się z dzisiejszej Arabii Saudyjskiej. XVII wieku pomógł on zjednoczyć Maroko i założył dynastię Alawitów, która rządzi w kraju do dziś. Nosili oni tytuł szafirów, przysługujący jedynie potomkom Hasana, wnuka Mahometa. Babcia urodziła się w zamożnej rodzinie w leżącym w prowincji Tafilat, mieście Ar-Rashidiyya, na początku XX wieku. W tamtych czasach nie prowadzono zbyt skrupulatnie rejestrów narodzin, ale babcia pamiętała wkroczenie wojsk francuskich do Maroka w 1912 roku. Jej rodzina posiadała spory majątek ziemski i babcia często opowiadała mi o rosnących tam palmach daktylowych, a także o krowach, owcach, kozach i koniach, jakie tam hodowano. Ze względu na pokrewieństwo z Mahometem, jej ród był uważany za szlachecki. Do członków takich rodzin często zwraca się za pomocą tytułów honorowych Maulaj i Szarif w odniesieniu do mężczyzn oraz Szarifa bądź Lalla w odniesieniu do kobiet. Ale babcia nigdy nie używała swego formalnego tytułu. Wyszła za mąż bardzo młodo, w wieku 13 lub 14 lat, za syna bliskiego przyjaciela ojca, zamożnego i dobrze urodzonego chłopca, niewiele starszego od niej. Rok później urodziła mu pierworodnego syna. W ciągu kolejnych kilku lat urodził im się jeszcze jeden syn i córka, ale mąż stał się brutalny. Coraz częściej bił ją oraz dzieci. W końcu babcia oświadczyła swoim rodzicom, że chce się z nim rozwieść. Pomimo licznych dyskusji okazało się, że przyjaźń oraz biznesowe więzi, jakie łączyły jej ojca i teścia, są zbyt silne. Rodzina doradziła jej cierpliwość, argumentując, że czasem takie zachowania same przechodzą. Babcia nie mogła się na to zgodzić. Rozwiodła się z mężem i odeszła, zabierając ze sobą troje dzieci. W tamtych czasach był to radykalny krok i babcia stała się wyrzutkiem. Była teraz samotną, młodą kobietą, która nie umiała czytać ani pisać i nie potrafiła pracować, ponieważ nigdy nie musiała tego robić. Uciekła z dziećmi do Meknes, jednego z czterech królewskich miast Maroka, gdzie ponownie wyszła za mąż. Nigdy nie mówiła o swym drugim mężu, z wyjątkiem tego, że ich związek był krótki. Mąż porzucił ją, gdy była w ciąży z kolejnym dzieckiem, dziewczynką o imieniu Zahra. Teraz znów została sama, z dziećmi dwóch różnych mężczyzn. Przyrzekła sobie, że już nigdy więcej nie wyjdzie za mąż i że sama utrzyma swoją rodzinę. W tamtym okresie zarabiała na życie głównie jako uzdrowicielka i akuszerka, poza tym handlowała przyrządzanymi przez siebie olejkami leczniczymi. Babcia podejmowała duże ryzyko, ale zawsze wiedziała, kim jest i nie zapomniała o swoich korzeniach. Wyznała mi, że najważniejszymi wzorami do naśladowania były dla niej żony proroka. Pierwsza, starsza od niego żona, Hadidża, była odnoszącą sukcesy kobietą interesu i wspierała Mahometa finansowo oraz emocjonalnie, kiedy jego ród się od niego odwrócił. Hadidża jest czczona zarówno przez szyitów, jak i sunnitów jako pierwsza osoba nawrócona na islam oraz najukochańsza i najwierniejsza powiernica Mahometa. Inna z jego żon, Aisha, słynęła ze swego intelektu oraz doskonałej znajomości sunny, która stanowi zapis uczynków oraz powiedzeń Mahometa i dla wielu muzułmanów stanowi drugie co do ważności po Koranie źródło teologicznej oraz prawnej wiedzy, podczas gdy sunnici uważają ją za jedno z głównych źródeł inspiracji proroka, część szyitów patrzy na Aiszę nieco bardziej krytycznie, podejrzewając, że była niewierna Mahometowi i uważając jej niechęć do Alego, zięcia Mahometa, za niewybaczalny grzech. Nie myśl, że kobiety w islamie muszą być słabe, mówiła mi babcia. W Meknes poznała mężczyznę, który został później moim dziadkiem. Miał na imię Abdelkader i także pochodził z zamożnej rodziny. Ale kiedy poznali się z babcią, był wyniszczony fizycznie przez pobyt w więzieniu i tortury, a jego majątek przepadł. Dziadek pochodził z prowincji Al-Haus, położonej niedaleko Marrakeszu, gdzie działał jeden z najsilniejszych ruchów oporu przeciwko Francuzom. W Al-Haus i innych częściach Maroka muzułmanie i Żydzi walczyli o niepodległość ramię w ramię. Dziadek był wodzem plemienia i lokalnym przywódcą ruchu wyzwoleńczego. Odpowiadał za opracowanie strategii działania i pomagał dostarczać broń oraz zaopatrzenie bojownikom próbującym dać odpór Francuzom. Swoją walkę określali mianem dżihadu, ale dziadek i jego towarzysze przestrzegali jasno określonych zasad. Nie atakowali kobiet i cywilów, a jedynie francuskich żołnierzy oraz znanych sobie więziennych oprawców, którzy znajdowali się na usługach Francuzów. Pod koniec 1940 roku Francuzi aresztowali dziadka i zażądali od niego podania nazwisk członków miejscowego ruchu oporu. Dostaniesz jeszcze więcej ziemi i przywilejów, kusił go francuski śledczy. Ale jeśli nie będziesz z nami współpracował, wtrącimy cię do więzienia i zabierzemy cały twój majątek. Dziadek wierzył jednak w walkę o niepodległość. Uważał, że nawet jeśli Francuzi zabiorą mu jego własność, pewnego dnia Maroko wyzwoli się spod ich władzy, a on odzyska swój majątek. Wylądował więc w więzieniu, gdzie go bito i torturowano. Strażnicy zmuszali więźniów, by stali nago w niewygodnych pozycjach, oddawali na nich mocz, polewali ich zimną lub gorącą wodą, niektórych gwałcono przy użyciu butelek. Francuzi zajęli należące do dziadka drzewka oliwne, gaje migdałowe i pomarańczowe oraz konie. Część jego majątku rozdali kolaborantom. Dziadek spędził w więzieniu kilka miesięcy. Kiedy wyszedł na wolność, Francuzi zabronili mu wracać do należących do niego posiadłości, stracił więc wszystko z wyjątkiem poczucia godności oraz nadziei. Udał się do Meknes, gdzie znalazł pracę jako robotnik budowlany. Nie znał się na budowaniu domów, ale musiał z czegoś żyć. Miasto się rozwijało i ludzie potrzebowali mieszkań. Człowiek, który niegdyś posiadał hodowlę koni i wiele akrów ziemi, postanowił osiedlić się w Sidi Massoud, biednej, przypominającej slumsy dzielnicy. Mieszkali tam Marokańczycy z różnych regionów kraju, których do miasta przygnały rozmaite powody. Swoje domostwa budowali w pośpiechu i byle jak, z drewna, blachy i wszystkiego, co tylko udało im się znaleźć lub tanio zdobyć. Pewnego razu do dzielnicy wprowadziła się kobieta wywodząca się z szlachetnego rodu. Jeden ze znajomych Abdelkadera, który znał jego przeszłość wodza plemienia, zażartował, że nie będzie już cieszył się najwyższym statusem w okolicy, ponieważ przewyższy go prawdziwa szarifa. Abdelkader wiedział, że nowa sąsiadka ma dzieci, więc poszedł się z nią przywitać i wziął ze sobą słodycze. Kobieta z miejsca nabrała do niego podejrzeń i oznajmiła, że nie potrzebuje prezentów ani cukierków. Zrobiło to na nim wrażenie. Za kilka tygodni już poprosił ją o rękę. Abdelkader miał 20 parę lat i był młodszy od babci. Choć w dalszym ciągu mocno popierał marokańską walkę o niepodległość, to więzienie oraz tortury poważnie go osłabiły i okaleczyły fizycznie. Gdy jako mała dziewczynka pytałam go o ślady na dłoniach i rękach, odpowiadał, że pozostały po palących się papierosach, którymi przypalali go Francuzi. Z kolei na plecach miał blizny po uderzeniach batem. Wydaje mi się, że w babci pociągała go jej siła, a także fakt, że była domorosłą uzdrowicielką. Abdelkader podjął się utrzymania babci oraz jej dzieci. Adoptował nawet jej najmłodszą córkę, której ojciec uciekł przed jej narodzinami i w akcie urodzenia miała wpisane jedynie nazwisko matki. W 1950 roku, niecały rok po tym, jak dziadkowie wzięli ślub, na świat przyszedł mój ojciec, najmłodsze i ukochane dziecko babci Rukai. Rodzina mieszkała w małej, prostej chacie zbudowanej z blachy i drewna. Ściany były niedbale zbite gwoździami, a przez szpary między nimi widać było niebo. Dom składał się z dwóch małych izb bez kuchni i bieżącej wody. Łazienka znajdowała się w oddzielonym od reszty pomieszczenia kącie z dziurą w podłodze służącą za ubikację i wiadrem z wodą do umycia się. W okolicy była tylko jedna studnia z pitną wodą, opowiadał mi ojciec. Trzeba było iść do niej 2 kilometry, i przez całą drogę powrotną dźwigać napełnione wiadra. Francuzi wciąż od czasu do czasu wzywali dziadka na przesłuchania lub przychodzili do domu, żeby go aresztować. Mówili mu, że może jeszcze odzyskać swoje ziemie, jeśli tylko zgodzi się z nimi współpracować. Dziadek za każdym razem odmawiał. Niepokoił się o rodzinę, szczególnie o to, że Francuzi, chcąc go jeszcze bardziej pognębić, zabiorą także babcię. Krążyły plotki o gwałtach na kobietach, których dopuszczali się francuscy żołnierze i kolaborujący z nimi Marokańczycy. Ojciec pamiętał, że dziadek trzymał schowany w domu pistolet. Pewnego razu, gdy ojciec miał 4 lub 5 lat, dziadkowie wdali się w kłótnię i babcia zagroziła, że powie Francuzom o broni. Zamkną cię i wreszcie będę miała z tobą spokój. Rzuciła niekoniecznie żartem babcia. Dziadek nie chciał wylądować z powrotem w więzieniu. Zaniósł pistolet do meczetu i wrzucił go do latryny. Dziadkowie wciąż uczestniczyli w ruchu oporu, przede wszystkim zachęcając sąsiadów do udziału w marszach protestacyjnych przeciwko władzy Francuzów. W 1956 roku Maroko w końcu ogłosiło niepodległość, ale dziadek już nigdy nie odzyskał swojej ziemi. W zamian burmistrz miasta zaoferował mu 2 kilogramy cukru. Dziadek jednak nie skorzystał z propozycji. Oboje z babcią byli bardzo rozczarowani tą sytuacją, a dziadek ostatecznie popadł w depresję. Kiedy mój ojciec skończył 7 lat, dziadkowie się rozwiedli. Abdelkader przeprowadził się do innej części Meknes, a babcia znów została sama z dziećmi. Wstawała rano, modliła się, robiła nam śniadanie, potem budziła moją najstarszą siostrę, żeby zajęła się całą resztą, a sama wychodziła bardzo wcześnie i wracała dopiero tuż przed zmrokiem, wspominał ojciec. W domu był prymitywny piekarnik gazowy, w którym przyrządzali posiłki albo też piekli jedzenie na rozżarzonych węglach. Mieli też jedno małe radio, które działało tylko wtedy, gdy babcie było stać na kupno baterii, a światło dawały im świece i lampy naftowe. Kiedy przywieziono mnie jako niemowlę do Maroka, babcia od dawna już nie mieszkała w slumsach Sidi Massoud. Ojciec zarabiał w Frankfurcie na tyle dobrze, że stać go było nie tylko na utrzymywanie własnej rodziny, ale także na wsparcie finansowe swojej matki. Za przesyłane przez niego pieniądze babcia kupiła w centrum Meknes dom z 3 pokojami, kuchnią i znajdującą się w środku łazienką z tradycyjną kucaną ubikacją oraz kranem w ścianie. Gdy podrosłam, dziadek opowiadał mi często o walce z francuskimi kolonistami. Kiedyś powiedział mi też, że najpotężniejsi ludzie na świecie to ci, którzy potrafią czytać i pisać, ponieważ to oni objaśniają innym rzeczywistość i piszą historię świata. Bał się, że wszyscy poznają historię Maroka jedynie w wersji francuskich kolonistów, a opowieści takich ludzi jak on ulegną zapomnieniu. 3 domy od domu mojej babci mieszkała żydowska rodzina, od której w piątki dostawaliśmy czasem chleb, upieczony, jak mówili, specjalnie na tę okazję. Teraz wiem, że była to przygotowywana na szabat chałka. Babcia rewanżowała się im półmiskami kuskusu bądź ciastek. Bardzo blisko zaprzyjaźniłam się z ich córką, Miriam. Była ode mnie 2 lata starsza i płynnie mówiła po francusku. Nazywaliśmy ją Meriem, marokańską odmianą jej imienia. Nim jednak skończyłam 4 lata, cała jej rodzina wyjechała do Francji. Babcia miała głębokie, ciemne oczy i siwe włosy, które czasami farbowała henną. Mierzyła zapewne około 1,70 m, miała bardzo silne dłonie i mocne, umięśnione ciało zaprawione przez ciężką fizyczną pracę, lecz zarazem jędrne dzięki leczniczym olejkom własnej roboty, które wcierała w skórę. Do tego odznaczała się zaraźliwym, nieodpartym śmiechem. Choć mieszkała w mieście, jej dom przypominał wiejskie gospodarstwo. Nie miała wprawdzie żadnej ziemi, za to na skrawku niezadaszonej przestrzeni między salonem a kuchnią hodowała kury, króliki i gołębie. Nie ufała miejscowym rzeźnikom, więc własnoręcznie zabijała kury, a w dodatku zawsze mieliśmy świeże jajka. Podkarmiała też kilka kotów z sąsiedztwa. Ciągle mi powtarzała, że prorok Mahomet bardzo troszczył się o koty, więc my też powinniśmy dobrze je traktować. Nigdy nie pozwalała, by jakiś żebrak odszedł od drzwi, nie dostawszy od niej czegoś do jedzenia. Wtedy zwykle siadałam na werandzie, rozmawiałam z nim, pytając, dlaczego jest taki biedny i zadając inne bezczelne pytania. Babcia była tym strasznie zakłopotana. Czemu nie pozwolisz temu człowiekowi zjeść? Pytała. Ale ja byłam po prostu ciekawska. Babcia nie tylko dawała tym nędzarzom jeść. ale dla każdego zawsze miała jakieś dobre słowo, które miało dodać im otuchy. Przeżywasz ciężki okres, ale Bóg jest wielki i w końcu twoja sytuacja się polepszy, pocieszała. Na znak szacunku żebracy nazywali ją Hadża. Był to tytuł zarezerwowany dla kobiet, które odbyły Hadż, czyli coroczną pielgrzymkę do Mekki, której babcia nigdy w życiu nie odwiedziła. Mimo że urodziła się w dobrze sytuowanej rodzinie, w której niczego jej nie brakowało, miała smykałkę do interesów. Dzięki posiadaniu własnych kur nigdy nie chodziliśmy głodni, nawet gdy było krucho z pieniędzmi. Jajka wykorzystywała nie tylko do przyrządzania posiłków i wypieków, ale także rozdawała je sąsiadom. Gołębie nauczyła dostarczać listy, co stanowiło całkiem przyzwoite źródło dochodów. Czasami zatrudniała się w gospodarstwach przy dojeniu krów. Gdy zabierała mnie ze sobą, ciągnęłam te biedne stworzenia za ogony. Poza tym w dalszym ciągu pracowała jako uzdrowicielka i akuszerka, a także robiła własne olejki lecznicze. Monety, drobniaki, jak mawiała, trzymała w chusteczce ukrytej w tradycyjnych długich marokańskich sukniach, za to grube pieniądze, czyli banknoty, chowała w staniku. Nigdy nie trzymaj wszystkich pieniędzy w jednym miejscu, przestrzegała mnie. Musisz je ukryć, żeby synowie grzechu nie widzieli, jak dużo ich masz. Synowie grzechu. Tak babcia określała wszystkich, którzy źle się zachowywali. Od lokalnych opryszków po poważnych przestępców. Wówczas jej skrytka w staniku wydawała mi się zabawna, ale później sama nieraz wykorzystywałam ten pomysł. Podczas niebezpiecznych wypraw reporterskich biustonosz bywa najlepszym miejscem do ukrycia gotówki bądź kart pamięci. Zwłaszcza w krajach muzułmańskich mało kto ośmieli się szukać w nim czegokolwiek. Babcia była surowa, ale ogromnie kochana. Dziadek często odwiedzał ją i pytał, a może byśmy się tak znowu pobrali? Ale ona nigdy nie pozwalała się zwodzić. To odróżniało ją od innych kobiet. Nie bała się podejmować ryzyka. To coś, czego się od niej nauczyłam. Babcia tłumaczyła mi, że jeśli ktoś się myli w jakiejś sprawie, to bez względu na to, jaką pozycję w społeczeństwie zajmuje, nie wolno o tym milczeć. Pamiętam, jak raz stałyśmy obie w zatłoczonym autobusie w Meknes, podczas gdy wokół nas siedziało mnóstwo młodych mężczyzn. Który z was się podniesie i zrobi miejsce dla staruszki z dzieckiem? Spytała. A gdy nikt nie zareagował, zdenerwowała się nie na żarty. Wy, synowie grzechu! Krzyczała. Powinniście się wstydzić. W Niemczech wszyscy by ustąpili miejsca staruszce z małym dzieckiem. Kierowca autobusu śmiał się i radził, żeby się uspokoiła, ale w końcu jeden z pasażerów poczuł się zawstydzony i odstąpił nam swoje miejsce. W tamtym czasie sytuacja polityczna w Maroku była dość napięta. Każdego, kto krytykował rząd lub policję, mogły spotkać kłopoty, ale babcia się tym nie przejmowała. Gdy pewnego razu wychodziła z banku, policjant poprosił ją o datek. Babcia spytała go, jaką to organizacją charytatywną kieruje teraz policja. Gdy policjant wyjaśnił, że pieniądze mają być dla niego, babcia zaczęła go sztorcować. Pytała, czy mu nie wstyd, że nie dość, iż jest skorumpowany, to jeszcze żąda pieniędzy od ubogiej staruszki, która musi za coś wykarmić swoją wnuczkę. Dlaczego nie pójdziesz do tych facetów w krawatach i nie poprosisz ich o prywatny datek? Spytała go. Bo się nie odważysz. Dlatego zdzierasz pieniądze z najsłabszych. Gdy policjant próbował ją uciszyć, babcia krzyczała jeszcze głośniej, tak żeby wszyscy wokół ją słyszeli. To poskutkowało. Policjant odszedł z pustymi rękami. Nigdy nie zapomnę tego, jak występowała w mojej obronie. Babcia nie umiała wprawdzie czytać, ale opanowała znajomość niemal całego Koranu. Gdy miałam niespełna 4 lata, uznała, że powinnam nauczyć się czytać świętą księgę i kilka razy w tygodniu posyłała mnie do szkoły koranicznej. Siadałam na podłodze z innymi dziećmi i uczyłam się czytać oraz zapamiętywać sury, a potem w piątek recytowałam przed babcią to, czego nauczyłam się w tygodniu. Nauczyciel, czyli fakih, odczytywał kolejne wersety, a wszyscy w klasie je powtarzaliśmy. Kłopot polegał na tym, że nasz nauczyciel był agresywnym młodym mężczyzną, Jeśli któreś z dzieci zrobiło coś nie po jego myśli, bił je po rękach metalową linijką. Babcia była wobec mnie bardzo opiekuńcza. Bardzo poważnie traktowała obowiązki, jakie nałożyli na nią moi rodzice, powierzając jej swoją małą córeczkę. Gdy zaczęłam naukę w szkole koranicznej, babcia odbyła rozmowę z nauczycielem, Si Abdullahem. Nie waż się tknąć tej dziewczynki, ostrzegła go. Spróbuj ją tylko uderzyć. Pewnego popołudnia Si Abdullah przyłapał mnie na rozmowie z innym dzieckiem. Kazał mi wyciągnąć ręce wnętrzem dłoni do góry i uderzył mnie metalową linijką. Potem powiedział, żebym odwróciła dłonie i smagnął mnie tym razem z drugiej strony. Jęknęłam z bólu, wybuchłam płaczem i pobiegłam prosto do domu babci. Zapłakana opowiedziałam, że Si Abdullah mnie zbił. Gdy babcia zobaczyła ślady na moich dłoniach, ogarnęła ją wściekłość. Chwyciła mnie i zaciągnęła z powrotem do szkoły. Wpadłyśmy do klasy, a babcia zdjęła swój skórzany sandał i na oczach wszystkich zaczęła nim okładać nauczyciela, krzycząc, że nikt nie śmie tknąć jej wnuczki.
Dlaczego ją zbiłeś? Wrzeszczała.
Ja wciąż płakałam. Tymczasem pozostałe dzieci śmiały się w głos, widząc, jak Si Abdullah kuli się, próbując uniknąć kolejnych ciosów. Babcia stanowiła dla mnie tak dużą inspirację, że z czasem przejęłam od niej upodobanie do dyskusji i z zapałem się z nią spierałam. Pewnego razu, gdy odwiedził nas znajomy mojego ojca, Mahmud, babcia przyrządziła jedno z najczęściej jedzonych przeze mnie dań, 2- lub 3-dniowy chleb zmieszany z ciepłym mlekiem, miodem i cynamonem.
Nie mam ochoty znowu tego jeść, oznajmiłam jej. Dostaję to co drugi dzień.
Zjesz to, co ci zrobię, odparła babcia.
Ale czemu zawsze robisz ten chleb z mlekiem? Przecież moi rodzice wysyłają ci tyle pieniędzy, że stać nas na inne jedzenie.
Powinnaś powiedzieć elhamdulele za to, że w ogóle masz co jeść, ty mały diable, odrzekła babcia.
Elhamdulele to popularne arabskie wyrażenie oznaczające chwała Bogu.
Jest tylu biednych ludzi, którzy byliby szczęśliwi, że mają cokolwiek do jedzenia.
Obydwoje z Mahmudem byli zdumieni przenikliwością i siłą moich argumentów, tym bardziej, że miałam zaledwie 4 lata. Mahmud wybuchnął śmiechem, gdy usłyszał moją ripostę.
Jeśli tak bardzo się martwisz biedakami, którzy nie mają co jeść, to dlaczego nie zaprosisz ich do domu i nie poczęstujesz ich tym?
Babcia bardzo dbała o czystość. W łazience był kran z bieżącą wodą, którą używaliśmy do codziennego mycia, ale 2 razy w tygodniu babcia prowadziła mnie do hamam. Nie znosiłam chodzić do łaźni z powodu panującego tam gorąca i półmroku, smrodu mydła oliwkowego oraz podniesionych głosów nagich kobiet, które brzmiały tak, jakby krzyczały. Pracujące tam kobiety myły mnie gorącą wodą z mydłem, szorując mocno całe moje ciało. Babcia kazała mi zamykać oczy i siedzieć cicho, ale ta kąpiel była dla mnie istną męką. Latem w Meknę spanowały straszliwe upały. W powietrzu unosił się zapach piaszczystej ziemi. Gdy padał deszcz, co nie zdarzało się zbyt często, wszyscy otwierali drzwi, witając go z ulgą. Czasami tańczyłam w deszczu, a babcia krzyczała, żebym weszła do środka, zanim się rozchoruje.
Ale jeśli deszcz mnie umyje, nie będziemy musiały w tym tygodniu iść do hamam, odpowiadałam.
Rodzice wiedzieli, że babcia z radością zatrzyma mnie u siebie w Maroku, ale po 3 latach zdecydowali, że czas, bym wróciła do Niemiec. Dla babci to był szok. Liczyła bowiem na to, że zostanę u niej na dłużej. Po raz pierwszy widziałam wtedy, jak płakała. Ale zrozumiała też, że to najwyższa pora, bym wróciła do rodziców i sióstr. 3 miesiące później ojciec przyleciał, by zabrać mnie do Niemiec. Wciąż pamiętam, jak ściskałam oboje dziadków i wszyscy płakaliśmy. Dziadkowie prosili mnie, żebym nigdy nie zapomniała, skąd pochodzę. Pójdę tam do szkoły, a potem do was wrócę, powiedziałam im. Obiecuję, że nie zapomnę, kim jesteśmy. Nigdy. Po powrocie do Frankfurtu poznałam obie moje siostry. Był grudzień i po raz pierwszy w życiu zobaczyłam śnieg. Dowiedziałam się, że starsza z sióstr, Fatma, która miała już 9 lat, doznała uszkodzenia mózgu w wyniku komplikacji podczas porodu. wymagała dodatkowej opieki i chodziła do specjalnego ośrodka opiekuńczego. Hanan była tylko rok młodsza od Fatmy i szybko się zaprzyjaźniłyśmy. Bardzo tęskniłam za dziadkami.